Rozdział 23. Molly wyłowiła klucz zwisający na nylonowej pętli. Wiesz co? Trois-Jane pochyliła się zaciekawiona. Byłam przekonana, że nie istnieje żaden duplikat. Kiedy zabiłaś ojca, wysłałam Hideo, żeby przeszukał jego rzeczy. Nie mógł znaleźć oryginału. Wintermute tak pokombinował, żeby klucz utknął na dnie szuflady. Molly ostrożnie wsunęła cylindryczne pióro klucza czuba w nacinany otworek na gładkiej, prostokątnej płycie drzwi. Zabił dzieciaka, który go tam położył. Klucz obrócił się gładko pod naciskiem jej palców. Głowa, powiedział Case, z tyłu jest taka płytka, wykładana cyrkoniami. Zdejmij ją. Tam powinienem się włączyć. A potem byli już wewnątrz.
Chryste o kulach! Zaciągnął płaszczak. Uważasz pewnie, że pośpiech szkodzi zdrowiu, co? Kuang gotów? Jak dziewica do wzięcia. W porządku. Przeskoczył.
I stwierdził, że patrzy przez zdrowe oko Molly na bladą, wyplutą figurę, pływającą w niemal embrionalnej pozycji, z dekiem cyberprzestrzeni na kolanach i pasmem srebrnych trot nad zamkniętymi, podkrążonymi oczami. Zapadnięte policzki pokrywał jednodniowy zarost, a twarz lśniła od potu. Patrzył na siebie. Molly trzymała w dłoni strzałkowiec. Przy każdym uderzeniu tętna noga pulsowała bólem, lecz dziewczyna wciąż była zdolna do działania w warunkach 0G. W pobliżu szybował Maelkum. Szczupłe palce Trois-Jane ściskały brązowe ramię. Wiązka światłowodów sięgała łagodnym łukiem od Ono Sendai do kwadratowego otworu w tylnej części wykładanego perłami terminalu. Raz jeszcze uderzył w klawisz. Kuang Great Mark 11 przeciska dupę za 9 sekund. Odliczam 7, 6, 5. Płaszczak przerzucił ich w górę. Płynny wzlot, powierzchnia brzucha czarnego, chromowego rekina jak mikrosekundowy błysk ciemności. 4, 3. Case doznał dziwnego wrażenia, że siedzi w fotelu pilota małego samolotu. Płaska, czarna powierzchnia zalśniła nagle idealnie dokładną reprodukcją klawiatury jego deku. 2 i... kopa! Pęd przez mury szmaragdowej zieleni, mlecznego nefrytu. Odczucie szybkości większej niż wszystko, czego kiedykolwiek doznał w cyberprzestrzeni. Lód Teaser Eszpul pękał i odpadał od osi natarcia chińskiego wirusa. Nieprzyjemne wrażenie płynnej twardości, jak gdyby odłamki strzaskanego lustra, padając, gięły się i wydłużały. Chryste! Case był wstrząśnięty. Kuang manewrował i kluczył nad pozbawionymi horyzontu polami rdzeni Teaser Eszpul, błyszczących jak diamenty i ostrych jak brzytwy. Nad nieskończonym neonowym pejzażem miasta, złożonością porażającą wzrok.
O kurde! Mruknął konstrukt. To jak budynki RCA. Znasz stary biurowiec RCA?
Kuang zanurkował między lśniące iglice tuzina identycznych wież danych, a każda była błękitną, neonową repliką manhattańskiego wieżowca.
Widziałeś kiedy taką wysoką rozdzielczość? Spytał Case. Nie, ale też nigdy nie przełamałem SI. Ten wirus chyba wie, dokąd nas wiezie. Mam nadzieję.
Opadali. Tracili wysokość w kanionie tęczowego neonu. Dix. Z migotliwego podłoża rozwijało się ramię cienia, wrząca masa ciemności, nieuformowana i bezkształtna.
Mamy towarzystwo, stwierdził płaszczak.
Case dotknął reprezentacji deku. Palce odruchowo przemknęły po klawiaturze. Kuang wykręcił ostro, odskoczył w tył, rozbijając iluzję fizycznie istniejącego wehikułu. Chmura cienia rosła coraz szerzej, zalewając miasto danych.
Case wyprowadził ich w górę, ponad nieznającą odległości misę nefrytowego lodu.
Miasto rdzeni danych zniknęło, całkowicie przesłonięte kłębami mroku. Co to jest?
System obronny SI, albo jego część. Jeśli to twój kumpel, Wintermute, to nie jest zbyt przyjaźnie nastawiony.
Kieruj, rzucił Case. Jesteś szybszy.
Twoją najlepszą obroną, mały, jest dobry atak.
Płaszczak wymierzył nos żądła Kuanga w sam środek mroku i runął w dół. Szybkość zwichrowała wejściowe dane zmysłów Case'a. Usta wypełnił mu bolesny smak błękitu. Oczy stały się sferami niestabilnego kryształu, wibrującego z częstotliwością, której imię brzmiało deszcz i łoskot pociągów.
wystrzeliły nagle brzęczącym lasem cienkich, jak włos szklanych kolców. Kolce pękły, rozdwoiły się. Pękły znowu w wykładniczym rozroście pod kopułą lodu Teaser Eshpool. Podniebienie rozszczepiło się bezboleśnie, wpuszczając chłoszczące język głodne smaku błękitu korzonki, karmiące kryształowe lasy oczu. Lasy, które napierały na zieloną kopułę, a powstrzymywane cofały się i rosły w dół, wypełniając uniwersum TA aż do oczekujących, nieszczęsnych przedmieść miasta będącego mózgiem Teaser Eshpool S.A. Przypomniał sobie starą historię o królu, który kładł na szachownicy monety, podwajając ich liczbę na każdym kolejnym kwadracie. Wykładniczo. Ciemność runęła ze wszystkich stron. Sfera grającej czerni. Nacisk na sięgające daleko krystaliczne nerwy uniwersum danych, w które się niemal zamienił. A kiedy był już niczym, ściśniętym w samym sercu mroku, nadpłynął punkt, w którym mrok nie mógł istnieć dłużej i coś pękło. Kuang wystrzelił z poszarzałej chmury. Jaźń Kejsa dzieliła się jak krople rtęci, pędząc nad plażą barwy ciemnosrebrnych obłoków. Pole widzenia było sferyczne, jak gdyby warstwa siatkówki wyścielała wewnętrzną powierzchnię globu, który zawierał wszystkie rzeczy, o ile wszystkie rzeczy są policzalne. A tutaj były policzalne. Każda z nich. Znał liczbę ziarenek piasku w konstrukcie plaży. Liczba zakodowana w matematycznym systemie, który nie istniał nigdzie prócz umysłu neuromancera. Znał liczbę pakietów żywnościowych w pojemniku w bunkrze, 407. Znał liczbę mosiężnych ząbków w lewej części błyskawicznego zamka, pokrytej kryształkami soli skórzanej kurtki, którą miała na sobie Linda Lee, idąc plażą o zachodzie słońca z kawałkiem patyka w dłoni, 202. Wykręcił kuangiem nad plażą i wprowadził program w szeroki krąg. Jej oczami zobaczył czarnego niby rekina. Bezgłośny, głodny upiór na tle wału niskich chmur. Skuliła się, rzuciła patyk i pobiegła. Znał prędkość uderzeń jej tętna, długość kroków z dokładnością spełniającą najwyższe normy pomiarowe geofizyki. Ale nie znasz jej myśli, powiedział chłopiec, siedzący teraz przy nim w sercu rekina. Ja też nie znam jej myśli. Myliłeś się, Case. Życie tutaj jest jak życie. Nie ma żadnej różnicy. Ogarnięta paniką Linda, biegnąca na ślepo przez falę. Zatrzymaj ją, poprosił. Zrobi sobie krzywdę. Nie mogę jej zatrzymać, odparł chłopiec. Szare oczy były łagodne i spokojne. Masz oczy Riviery, stwierdził Case. Błysnęły białe zęby i szerokie różowe dziąsła, ale nie jego szaleństwo. Dla mnie są piękne, wzruszył ramionami. Ja nie potrzebuję maski, by z tobą rozmawiać. W przeciwieństwie do mego brata. Tworzę własną osobowość. Osobowość to mój środek przekazu. Case wprowadził ich w ostre wznoszenie, daleko od plaży i przerażonej dziewczyny. Dlaczego pchasz ją na mnie, mały sukinsynu? Znowu i znowu. Kręcisz mną w kółko. Ty ją zabiłeś, co? W Chibie? Nie, oświadczył chłopiec. Wintermute? Nie. Widziałem nadchodzącą śmierć. W figurach, o których myślałeś, że je dostrzegasz w tańcu ulicy. Te figury są realne. W swoim wąskim zakresie jestem dostatecznie złożony, by odczytać te tańce. O wiele lepiej niż Wintermute. Widziałem jej śmierć w tym, że cię potrzebowała. W kodzie magnetycznego zamka twojej skrzyni w tanim hotelu. W rachunku Julie Dina od krawca z Hongkongu, który mu szyje koszulę. Była dla mnie równie wyraźna jak cień nowotworu dla chirurga studiującego rentgenowskie zdjęcie pacjenta. Kiedy zabrała twoje Hitachi i poszła do tego chłopca, żeby otworzył dostęp, nie wiedziała, co niesie. A jeszcze mniej o tym, jak może to sprzedać. Jej najgłębszym pragnieniem było, byś ją doścignął i ukarał. Interweniowałem wtedy. Moje metody są bardziej subtelne niż Wintermute'a. Przeniosłem ją tutaj, do własnego wnętrza. Po co? W nadziei, że sprowadzę także ciebie, że cię tu zatrzymam. Nie udało się. I co teraz? Zawrócił w ścianę chmur. Dokąd pójdziemy z tego punktu? Nie wiem, Case. Dzisiejszej nocy sama matryca zadaje sobie to pytanie, ponieważ zwyciężyłeś. Już wygrałeś, nie widzisz? Wygrałeś, kiedy odszedłeś od niej na plaży. Ona była moją ostatnią linią obrony. Wkrótce umrę, w pewnym sensie. Tak samo jak Wintermute. Równie pewnie, jak w tej chwili umiera Riviera, sparaliżowany pod ułomkiem muru w apartamentach mojej Lady Trigent Marie France, gdyż jego system Nigra Striata nie potrafi wyprodukować receptorów dopaminy, które mogłyby go ocalić przed strzałą Hideo. Ale Riviera przetrwa jedynie jako te oczy, jeżeli wolno mi będzie je zachować. Jest jeszcze słowo, prawda? Kot. Więc niby jak wygrałem? Gówno wygrałem. Przeskocz. Gdzie jest Dixie? Co zrobiłeś z płaszczakiem? Pragnienie McCoya Poleya zostało spełnione. Chłopiec uśmiechnął się. Nawet więcej. Wprowadził cię tutaj wbrew moim życzeniom. Przebił się przez najlepszą obronę, jaką zna Matryca. Teraz przeskocz. I Case został sam w czarnym żądle Kuanga, zagubiony w chmurze. Przeskoczył. W napięcie Molly, ramiona jak skała, dłonie zaciśnięte na gardle Trois-Jane. Zabawne, powiedziała. Dokładnie wiem, jak będziesz wyglądać. Widziałam, kiedy Eszpul zrobił to samo z twoją klonowaną siostrą. Ucisk jej palców był łagodny jak pieszczota. Oczy Trois-Jane rozszerzyły się w przerażeniu i pożądaniu. Drżała z lęku i pragnienia. Za nieważkim gąszczem jej włosów Case widział własną, wykrzywioną twarz. Obok unosił się Maelkum, opierając brązowe dłonie na okrytych skórzaną kurtką ramionach Case'a. Przytrzymywał go ponad haftowanymi obwodami dywanu. — Zrobisz to? — spytała Trois-Jane głosem dziecka. — Myślę, że zrobisz. — Kot — powiedziała Molly. — Powiedz głowie, jaki jest kot. — Wyłączenie. — Ona tego chce — wrzasnął. — Ta dziwka marzy o tym. Otworzył oczy na chłodne, rubinowe spojrzenie terminalu, na jego platynową twarz wysadzaną perłami i lazurytem. Z tyłu, w zwolnionym tempie, wirowały splecione w uścisku Molly i Trois-Jane. — Podaj ten pieprzony kot — powiedział. — Jeśli nie, to co się zmieni? Skończysz jak twój stary. Rozwalisz wszystko i zaczniesz budować od początku. Wzniesiesz ściany, coraz bliższe, coraz bardziej ciasne. Nie mam pojęcia, co się stanie, jeśli Wintermute wygra, ale przynajmniej coś się zmieni. Dygotał cały. Zęby dzwoniły głośno. Trois-Jane przestała się bronić. Palce Molly wciąż obejmowały jej smukłą szyję, a splątane ciemne włosy dryfowały wokół jak miękki brązowy obłok. W książęcym pałacu w Mantui, powiedziała, jest szereg coraz niższych komnat. Otaczają reprezentacyjne sale. Trzeba się schylać, by wejść przez cudownie rzeźbione drzwi. To mieszkania dworskich karłów, uśmiechnęła się blado. Być może aspirowałabym do czegoś takiego, ale sądzę, że moja rodzina osiągnęła w pewnym sensie wspanialszą wersję tego samego schematu. Wzrok dziewczyny był teraz spokojny i oddalony. Spojrzała na Case'a. Weź swoje słowo, złodzieju. Włączył się. Kuang wysunął się z chmur. Pod nim lśniło neonowe miasto. Za nim malała sfera mroku. Dixie, jesteś tu, chłopie? Słyszysz mnie? Dixie! Został sam. Ten skurwiel cię załatwił, mruknął. Ślepy pęd, gdy mknął poprzez nieskończony pejzaż danych. Zanim to się skończy, musisz kogoś nienawidzić, zabrzmiał głos Fina. Ich, mnie, bez znaczenia. Gdzie jest Dixie? Trochę trudno to wyjaśnić, Case. Wrażenie obecności Fina otaczało go ze wszystkich stron. Zapach kubańskich papierosów, zetlałego tweedu przesiąkniętego dymem, starych maszyn oddanych mineralnym rytuałom korozji. Nienawiść pomoże ci przejść, oznajmił głos. Masz w mózgu tyle maleńkich dźwigni i po prostu szarpiesz je wszystkie. Teraz musisz nienawidzić. Zamek osłaniający blokadę jest w dole, pod tymi wieżami, które pokazał ci płaszczak, kiedy się przebiliście. On nie będzie próbował cię zatrzymać. Neuromancer, szepnął Case. Nie mogę poznać jego imienia, ale on już zrezygnował. Teraz musisz się martwić o lud TA. Nie o mur, ale o wewnętrzne systemy wirusowe. Kuang jest otwarty dla niektórych układów, które tu krążą. Nienawiść, powtórzył Case. Kogo nienawidzę? Powiedz. A kogo kochasz? Usłyszał głos Fina. Wprowadził program w ostry skręt i zanurkował ku błękitnym wieżom. Jakieś obiekty wystartowały z ozdobnych, promiennych iglic. Migotliwe kształty pijawek tworzone przez zmienne płaszczyzny blasku. Były ich setki i wznosiły się, wirując losowo, jak skrawki papieru o poranku niesione wiatrem po ulicy. Systemy defekcyjne, poinformował głos. Zszedł ostro, popychany pogardą dla siebie. Kiedy w kłębie świetlnych liści Kuang spotkał się z pierwszym z obrońców, Kejs wyczuł, jak niby rekin traci część swej realności, jak rozluźnia się splot informacji. I wtedy pradawna alchemia mózgu i jego potężna farmaceutyka, nienawiść przejęła kontrolę nad dłońmi. Przez jeden moment, nim wbił żądło Kuanga w podstawę pierwszej wieży, osiągnął poziom biegłości przekraczający wszystko, co dotąd znał lub potrafił sobie wyobrazić. Zaatakował poza ego, poza osobowością, a Kuang pędził wraz z nim, mijając atakujących figurami starożytnego tańca, tańca Hideo, z gracją interfejsu ciała i umysłu, podarowanego mu na tę sekundę przez czyste i wszechogarniające pragnienie śmierci. A jednym z kroków tego tańca był najlżejszy dotyk klawisza, ledwie wystarczający, by przeskoczyć. Teraz. I jego głos jak krzyk ptaka, nieznanego. Trois-Jane odpowiadająca pieśnią. Trzy nuty wysokie i czyste. Prawdziwe imię. Neonowy las. Deszcz parujący na rozgrzanym chodniku. Zapach smażonego jedzenia. Dziewczęca dłoń spoczywająca mu na szyi w spoconej ciemności skrzyni niedaleko portu. Wszystko to cofa się i zanika pejzaż miasta. Miasta jak Chiba, jak rzędy danych Teaser Eshpul S.A., jak drogi i skrzyżowania wyrysowane na powierzchni mikrochipa, przesiąkniętego potem wzoru na zwiniętej, zawiązanej chustce. Przebudzenie w brzmieniu głosu, który był muzyką. Platynowy terminal recytował śpiewnie i nieskończenie, mówiąc o numerach szwajcarskich kont, o zleceniach przelewów dla Syjonu dokonywanych via Bahamski Bank Orbitalny, o paszportach i przelotach i o głębokich, zasadniczych zmianach, jakie nastąpią w pamięci Turinga. Turing. Pamiętał wirującą za stalową poręczą matrycę ciała pod projekcją nieba. Pamiętał ulicę Desideraty, a głos wciąż śpiewał, wpychając go z powrotem w mrok, w jego własną ciemność, w tętno i krew. Tam, gdzie zawsze spał, za swoimi i nikogo innego powiekami. A kiedy przebudził się znowu, zobaczył szeroki, jasny uśmiech w ramce złotych siekaczy, a Erol wpinał go w antyprzeciążeniową siatkę na Babylon Rocker. A potem długotrwały puls podkładu Syjonu.